Komisja Miejskiej Architektury i Urbanistyki będzie powołana w podobnym składzie jak była, z małymi tam korektami. Utworzymy również taką funkcję jak przedstawiciela czy członka honorowego, do której zaprosiłem do tej funkcji starszyznę architektów zakopiańskich, a więc tych panów już po 70, że tak powiem. Ale oni mają swoją wiedzę, mają swoje doświadczenie i uważam, że powinni również zasiadać jako członkowie honorowi. To jeżeli chodzi o te sprawy Komisji Architektury. Jeżeli chodzi o park kulturowy, no bulwersująca wielu mieszkańców tematyka, która została wrzucona, jak Państwo pamiętacie, pod koniec poprzedniej kadencji i rzutuje dzisiaj przede wszystkim na to, że są ograniczone wydawane warunki zabudowy na tym obszarze, co wiele osób nie rozumie z jakiego powodu. Bardzo wiele mam z tego tytułu interwencji i jestem nastawiony tutaj na różne opinie ze strony mieszkańców Zakopanego i te wszystkie uwagi przekazuję Radzie Miasta i wielokrotnie proszę ich, żeby jednak tę sprawę uregulować, ponieważ tutaj Rada ma również znaczący głos w decyzji tej sprawy. Z nowych spraw chcę powiedzieć, że kompletuję w tej chwili i powołuję Radę Dyrektorów Zakopanego. To jest taki organ, który składa się z dyrektorów dużych instytucji, banków, urzędu skarbowego, dużych instytucji typu PKP, PKS, a więc ludzi, którzy są na czołowych stanowiskach. Ta rada ma przede wszystkim funkcję konsultacyjną, ale również taką wzajemnej pomocy między przedsiębiorstwami. Oczywiście wchodzi to również w tą radę również dyrektor Zaszańskiego Parku Narodowego. Wszystkie duże instytucje będę zapraszał. To ciało takie półformalne, oczywiście honorowe, które będzie raz doradzać burmistrzowi i wskazywać na pewne priorytety w mieście. Dwa, myślę, że wspólnie wiele wypracujemy wzajemnych tematów, które ułatwiają życie w Zakopanem. I ta rada ma przede wszystkim to na celu. Jeżeli chodzi o sam jeszcze Urząd Miasta, do niego wrócę, to chcę powiedzieć, że przez ten ostatni miesiąc pracowaliśmy przede wszystkim na zmianę atmosfery w urzędzie. Zmianę tutaj wprowadziliśmy taką, że zdecydowałem, że urząd jest otwarty. Otwarty dla wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, które borykają się przecież ogólnie wiadomo z miejscami, gdzie mogą dokonać spotkań, gdzie mogą odbyć jakieś narady. Uważam, że w urzędzie w tej chwili mamy do dyspozycji 4 salki konferencyjne, które są do dyspozycji tych stowarzyszeń. A więc jeżeli na przykład Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jak Państwo na pewno wiecie, rozwija się dynamicznie i ma już w tej chwili około 130 osób, chce odbywać swoje spotkania, szkolenia, może to robić w urzędzie nieodpłatnie, podkreślam, nieodpłatnie. Udostępniam tę salę wszelkim stowarzyszeniom na spotkania. A więc jeżeli jest taka potrzeba, jak przykład ostatnio kombatanci chcieli się spotkać, proszę bardzo, jest sala do spotkań w Urzędzie Miasta, mają bardzo złe warunki swoje lokalowe i wychodzę tu naprzeciw różnym stowarzyszeniom, które tego typu lokali potrzebują. Urząd jest dla mieszkańców. Proszę?
Romowie też.
Również Romowie, jeżeli mają taką potrzebę się spotkać, proszę bardzo, mogą odbyć spotkanie w urzędzie. Bardzo dużą sprawą jest to, że i ważną sprawą takich kontaktów z mieszkańcami jest taki bliski z nimi kontakt. Polega to na przykład na tym, że ponieważ znam wielu mieszkańców, znam wielu przedsiębiorców, część z nich zalega z podatkami. Chcę Państwu powiedzieć, że o wiele skuteczniejszy jest telefon do jednego czy drugiego, żeby się nie wygłupiał, krótko mówiąc. Wysyłam do niego pismo, ale proszę go, żeby uiścił należny podatek miastu. I chcę Wam powiedzieć, że moje telefony zostały w 100% załatwione pozytywnie. To jest taki prosty gest. Zanim wysyłam do znajomego pismo przedsiębiorcy, wykonuję do niego telefon, zapłać ten podatek, bo upominam Ci się. I proszę mi wierzyć, że zanim on dostanie to pismo, to podatki są popłacone.
To jest... robi osobiście, czy pana
to... Ja to robię osobiście, bo ja ich znam.
To
tych ludzi, których znam, wie pan, a znam dosyć dużo przedsiębiorców I takich telefonów wykonałem w ostatnim czasie no kilkanaście co najmniej. To jest skutkiem stuprocentowym i to podkreślam. Płacą podatki po prostu. To inaczej brzmi. Również przypominałem z przedsiębiorcom, którzy wiem, że borykali się z terminowością. Pamiętacie, takie były historie, jak na przykład na koniec roku kwestia płacenia tam, nie na koniec roku, na koniec stycznia płacenia za alkohol w koncesji. Zawsze się zapomina. Koniec stycznia jest pełny ruch, jest są ofery i tak dalej. Nie wiem, czy w tym roku ktoś zapomniał, ale myślę, że nie. Jakoś to się też zmieniło. Przypominaliśmy, płaccie należne podatki do miasta, to utracicie koncesję. Utrata koncesji zdecydowanie jest gorszą i bardzo dotkliwą karą i jakoś wszyscy wpłacają. To mówię o tym, że po prostu ten kontakt z mieszkańcami, z podatnikami jest o wiele bliższy. Wielu mieszkańców dzwoni również do mnie bezpośrednio przez sekretariat ze swoimi problemami, niezależnie od tego, że przychodzą i tutaj załatwiają sprawę. Także chcę podkreślić jeszcze jedną sprawę, że wybory rządzą się swoimi jakimiś prawami. I w ramach tych wyborów wyłoniła się grupa, jak Państwo widzicie tutaj, no czterech tych liderów. Ale chcę powiedzieć, że zespół, który został w ten sposób wyłoniony, ja stwierdzam, że jest bardzo zgranym zespołem. Zarówno moi zastępcy, jak i pan sekretarz uważam, sprawują funkcję z należytą uwagą, z odpowiedzialnością i mam do swoich tutaj zastępców i do pana sekretarza pełne zaufanie. Te działania, które w tej chwili wykonujemy, w bardzo trudnych warunkach, musicie Państwo pamiętać. Wiecie, jakie są uwarunkowania pozostawione po poprzednikach. Mamy bardzo trudną pracę, ale jestem o tym głęboko przekonany, że radzimy sobie i poradzimy sobie z tymi problemami w sposób bardzo skuteczny. Chcę jeszcze na koniec powiedzieć Państwu o jednej sprawie. Znacie tutaj gabinety chyba, wszyscy czy nie, ale większość pewnie zna. Chcę Wam powiedzieć, że mam głęboki dyskomfort z tego, że nasze gabinety wyremontowane tutaj przez poprzedników są na poziomie takim, jak można sobie to wyobrażać i tak, jak powinny być. Ale niestety w stosunku do tego, w jakich urzędują nasi pracownicy i urzędnicy, jest to totalny dla mnie dyskomfort. Dlatego w ostatnim czasie podjęliśmy tutaj decyzję o odnowieniu miejsc pracy urzędników, aby oni przyjmowali petentów z miasta w godnych warunkach. Jest zasadnicza różnica, jeżeli Państwo wchodzicie do gabinetu chociażby zastępcy burmistrza czy pana sekretarza, a jeżeli wchodzicie do konkretnego wydziału. I nie muszę Wam o tym mówić, bo znacie przecież te warunki. Uważam, że warunki pracy urzędników są w magistracie katastrofalne. I chcę nad tym teraz pracować, aby po kolei poszczególne wydziały po prostu wyremontowano, wymieniono im meble i podniesiono standard obsługi mieszkańców.
A mamy na to pieniądze?
Tak, mamy na to pieniądze. Nie będzie to kosztować dużo, bo nie zrobimy z tego z dnia na dzień. Będziemy to robić sukcesywnie przez najbliższy rok na pewno, a być może jeszcze w przyszłym miesiącu, w przyszłym roku. Natomiast uważam, że nie może być tak, że burmistrz ma standard, no nazwijmy to europejski, a urzędnik przyjmuje w ciasnym, małym, no beznadziejnym standardzie, prawda? I petenci oczywiście przede wszystkim przychodzą do urzędu. Proszę Państwa, ja tyle. Oddam teraz głos Państwu zastępcom i później oczywiście oczekuję na pytania z Państwa strony, jak również wszyscy panowie. Ustaram się Panie Burmistrzu.
Nie przekręcę. Proszę Państwa, ja może zacznę od bezpieczeństwa w mieście. Otóż jednym z elementów bezpieczeństwa jest wprowadzanie ubrań szkolnych, bezpieczeństwa uczniów. I myślę, że to nam się udało zrobić. Jak Państwo wiecie, gimnazjum numer 1 już prowadziło kamizelki, o których Państwo pisaliście. Sukcesywnie rozmawiamy z dyrektorami innych szkół, odwiedzamy szkoły z panem burmistrzem osobiście. Staramy się nie przekonywać dyrektorów, tylko rozmawiać z nimi na ten temat, żeby oni później przekładali te rozmowy nasze na Radę Rodziców, na grono pedagogiczne i na samorząd uczniowski. Myślę, że w wielu szkołach jest zrozumienie. Byliśmy do tej pory w trzech szkołach, dzisiaj mamy dwie następne zapisane. Do tej pory jakby jedna szkoła, to jest szkoła numer 5, miała pani dyrektor obawy, ale stwierdziła, że jeszcze raz porozmawia z rodzicami. Tam chodziło o małe zainteresowanie tym tematem rodziców. Stwierdziła, że jeszcze raz porozmawia i jaki będzie efekt tych rozmów, zobaczymy. Inne szkoły są zdecydowane wprowadzać swoje ubrania szkolne. Następnym tematem, o którym chcę powiedzieć, to jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Otóż w tej chwili jesteśmy w trakcie orientowania się, na jakim etapie te osoby w Zakopanem, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy są, bo są różnie zarejestrowane. Są zarejestrowane jako osoby niepełnosprawne bezrobotne i jako osoby niepełnosprawne poszukujące pracy. I to jest zasadnicza różnica, bo osoby poszukujące pracy wtedy nie podlegają ustawie o promocji zatrudnienia. W związku z tym jest tutaj inny typ zatrudnienia. Myślę, że dwie osoby będziemy mogli w najbliższym czasie przyjąć, jak się ta sytuacja wyjaśni, żeby spełnić normy zatrudniania osób niepełnosprawnych w urzędach. Jeśli chodzi o zmiany personalne, to już Państwo doskonale wiecie, że w moim pionie nastąpiły dwie zmiany, jedna w urzędzie, druga w jednostce. Jedna to jest zmiana komendanta Straży Miejskiej. Pełniącym obowiązki jest pan Wiesław Lenart, zwany Jan Serce, były policjant, a w BWA pełniącą obowiązki jest pani Anna Zadziorko. Oczywiście pani Ania Waloch jej pomaga, jest zatrudniona na umowę, zlecenie chyba w tej chwili. Straż Miejska, jeszcze tego nie powiedziałem, prowadzi w tej chwili akcję wraz z policją. To jest zimowisko i tutaj myślę, że mają dość dobre wyniki. Ostatnio również zleciliśmy Straży Miejskiej sprawdzanie tabliczek wynajmu, czy one są aktualne i tam, gdzie jest wynajm prowadzony, czy są powieszone te tabliczki. Oczywiście nie chcemy tutaj nikogo karać, bo nie o to chodzi. Chcemy zwrócić uwagę, jak ta sytuacja wygląda. I dzisiaj wydałem polecenie, bo akurat dzisiaj rano była taka możliwość, zauważyliśmy z panem sekretarzem, że można spisać te domy, z których wychodzi, że tak powiem brzydko, czarny dym z kominy. I to dzisiaj było doskonale widać. Tak jest. I tutaj chcemy spisać numery tych domów, adresy tych domów i również zwrócić się z prośbą do mieszkańców tych domów o zmianę sposobu opalania. Jeśli jest taka możliwość, a jeśli nie, no to oczywiście będziemy wtedy reagować zgodnie z ustawą o ochronie środowiska. Ja myślę, że to by było zabrania stosowania opału o niskim, tak? O niskiej jakości i w związku z tym później tej emisji, która jest bardzo szkodliwa, chodzi tutaj generalnie o pyły.
I to i mandaty wtedy są jakoś nakładane na tych mieszkańców?
To mandaty jest daleko, nie o to chodzi, żeby od razu karać. Można próbować w inny sposób zmieniać podejście. Myślę, że jak się zwróci uwagę, to ludzie będą to stosować. Co prawda w Zakopanem nie jest tak najgorzej pod tym względem. Mieliśmy przekroczone normy w styczniu bodajże 3 razy. Przekroczenia były niewielkie w stosunku do innych. I co ciekawe, przekroczenia tych norm były, proszę Państwa, w poniedziałek, wtorek. Czyli sobota, niedziela mieliśmy idealne powietrze, wtedy jak turyści przyjeżdżają, natomiast przekroczenia, lekkie przekroczenia były poniedziałek, wtorek.
Ciekawe, oni odbierają. Spalają po
turystach.
Znaczy nie będzie chodzić patrzeć, gdzie jest czarny dymek, tylko w ramach swoich obowiązków, robiąc co innego, jeśli zwrócą uwagę, że z tego komina, to zapiszą numer tego domu i adres tego domu i my wyślemy prośbę wtedy o zmianę sposobu, nie tyle ogrzewania, co zmianę opału stosowanego.
Nie, bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że Zakopane leży w Kocinie i tutaj się tworzy naturalny smog. Jeżeli jeden komin zakopci, to cały smog wisi nad miastem.
Ale mało tego, jest inwersja, prawda?
Dokładnie.
Jest ta taka no, sprawa ciśnienia, kiedy...
W Polsce jest takie przekonanie, że Zakopane nie jest z powodu węgla.
Natomiast jest, proszę Państwa, bo tutaj nie ma co uciekać, że nie ma problemu. Jest problem, dlatego że problem nie wynikający z działalności naszej, z działalności Instytucji Ochrony Środowiska. Problem jest w cenach opału. Raz, że ostatnio straszyło się ludzi odcięciem gazu, i to była przecież, jak Państwo doskonale pamiętacie, jesień, że nie będzie gazu, bo politycznie został gdzieś tam zatrzymany. To jest pierwsza sprawa. I ludzie kupili, wtedy ci, którzy mieli drugie piece, to kupili ten opał taki, to chyba tej słabszej jakości, bo był najtańszy. I druga sprawa, olej opałowy. No cena oleju opałowego również. Dlatego dla nas najlepszą sytuacją byłoby jednak mimo wszystko wykorzystywanie geotermii podhalańskiej. I w tym celu myślę, że powinniśmy się zastanowić nad skorzystaniem z pieniędzy Unii Europejskiej dotyczących ochrony powietrza, bo chyba największe pieniądze w tej chwili są niewykorzystane w Polsce do ochrony wody i ochrony powietrza. W związku z tym no, jest taka szansa, tworzymy Wydział Środków Unii Europejskiej Współpracy Europejskiej i sądzę, że to będzie jedno z zadań pierwszych, które ten Wydział będzie musiał wykonać, czyli napisanie projektów dotyczących ochrony powietrza. Pomysł jest taki, żeby dopłacać do zakupu wymienników przez mieszkańców i nie tylko przez instytucje, które będą zainteresowane. Ale oczywiście takie działanie w konsekwencji prowadzi do obniżenia, moim zdaniem, do obniżenia poziomu cen w geotermii podhalańskiej.
Zostawi więcej pieniędzy, jak ludzie mówią właśnie prywatnie, bo zrobiliśmy już w zeszłym roku chociażby takie tematy właśnie, dlaczego ludzie opalają mu węglem, koksem i tym śmiecem. Dlatego, że właśnie indywidualni odbiorcy mówią, że ich nie stać na to, żeby
I chcę powiedzieć właśnie to, co pan burmistrz przed chwilą powiedział, że rozeznaliśmy temat i są możliwości pozyskania ze środków unijnych pieniędzy na pełny podłóg przyłącza, a więc na to, że dany właściciel nieruchomości będzie miał przyłącz sfinansowany z takich środków pomocowych. Oczywiście teraz jest dla niego tylko problem i tu jest również problem dla geotermii, aby koszt ogrzewania nieruchomości był równoważny z tą ceną, jaką czy z tym kosztem, który posiada dotąd ma dany właściciel nieruchomości, prawda? Proszę zwrócić uwagę, jak na przestrzeni ostatniego roku czy dwóch lat zmieniają się ceny węgla i koksu. Dzisiaj cena koksu i węgla spadła. W ubiegłym roku była dwa razy droższa przecież niż dzisiaj, a więc ta cena się zmienia. Nie może się zmieniać na przestrzeni tak krótkiego czasu w sposób tak diametralny koszt energii geotermalnej, bo przecież firma się wywróciła. Więc to są problemy już poza...
Proszę Państwa, według mnie poziom świadomości naszego społeczeństwa, naszego tu mieszkańców jest dość wysoka, jeśli chodzi o rodzaj opału, jaki powinno się stosować. Dla mnie to jest jednoznaczne. To było widoczne 5-6 lat temu, 7 lat temu, gdzie rzeczywiście wszyscy przechodzili na inne media, te ekomedia. I sprawa jedynie ekonomiczna spowodowała, że nastąpiła zmiana w odwrotnym kierunku. Ja, proszę Państwa, zrobiłem to samo osobiście, przeszedłem na olej opałowy, gdzie wówczas 40 groszy płaciłem za litr. Aktualnie litr oleju opałowego kosztuje 2,40, 2,20, 2,40. To są niesamowite różnice. W związku z tym ja sam obserwowałem, jak mieszkańcy wokół mojego domu wymieniają po prostu piece. I dla mnie jest to poniekąd zrozumiałe. I musicie Państwo wiedzieć, że moim zdaniem, jeżeli ktoś informuje społeczeństwo, mówię teraz o rządzie, jeżeli informuje społeczeństwo, że mamy problem z pojazdami, które poruszają się za pomocą oleju opałowego, a nie napędowego, i to może spowodować narzucenie akcyzy na olej opałowy, no to dla mnie taka informacja powoduje, że każdy się zastanawia, na ile ten olej za chwilę podskoczy. W związku z tym zmieniam szybko, żeby mnie nie zaskoczono. Była informacja podana, że środki finansowe będą zwracane po udokumentowaniu, że dany obiekt jest opalany olejem opałowym. To jest skomplikowane, w to mieszkańcy niespecjalnie wierzą, jak ten zwrot będzie kosztów wyglądał. I jak gdyby to się odbiło od razu echem przy zmianie sposobu ogrzewania. Również trzeba dodać, że przecież przejście na olej opałowy gwarantuje pewne czystą pracę, małe zaangażowanie się mieszkańca, gospodarza tego domu, jeśli chodzi o pracę przy tym sposobie. Musicie Państwo wiedzieć też, i sami wiecie, że są tak zwane kominki, którymi też się opala. Rozprowadzana rura, wymuszony obieg i tak dalej. Rodzaj drewna. Proszę Państwa, rodzaj drewna. Jeżeli drewno jest tak zwane twarde, nie ma żadnego problemu. Jeżeli jest to iglaste, powoduje już zanieczyszczenie. Miałem możliwość rozmawiania ostatnio z panem Stanem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odnośnie właśnie spraw pomiaru tutaj z Wiosiem. Zresztą pan dyrektor tutaj uczestniczył w spotkaniu telewizyjnym, gdzie pan wiceburmistrz był obecny. Omawialiśmy różne możliwości kontynuacji oczywiście kontroli pojazdów mechanicznych, badaniem spalin wydalanych z samochodów. Wszystkie mierniki, które, że tak powiem, były, które przez pewien czas nie pracowały, one pracują, aczkolwiek wypadałoby dokonać zmiany na nowe. No niestety również ta instytucja posiada obiektywne problemy finansowe, ale na chwilę obecną rzeczywiście te pomiary są prowadzone i jesteśmy informowani o zanieczyszczeniu i potwierdzam rzeczywiście fakt, nie jest źle, jeśli chodzi o Zakopane.
Panie Grubszy, ja przepraszam, że ten temat przeszedłem, ale to chodziło o Straż Miejską, że...
Ja oczywiście.
Oczywiście.
Ja nie mam żadnych zasad. Proszę Państwa, Zakopianka. I to jest taki temat też dość ważny, która wiadomo jest tematem modnym. Odbyło się spotkanie kolejne z mieszkańcami z opcją jak gdyby przeciwną budowie realizacji tej inwestycji. Oczywiście jesteśmy na poziomie postanowienia ministra środowiska i mieszkańcy oczywiście złożyli zażalenie. Organizujemy spotkanie z wicemarszałkiem panem Wojciechem Bosakiem na prośbę też i tych mieszkańców, którzy chcą przedstawić swoje racje i takie spotkanie
wicemarszałek.
I takie spotkanie w przeciągu tygodnia, 10 dni, przypuszczam, będzie miało miejsce. Chodzi tylko o dobranie czasu. Małe korekty, które tam wymagane są, które wynikły z racji ostatniego spotkania z inwestorem i z projektantami tutaj u nas w urzędzie. Też będzie zorganizowane spotkanie celem dogrania tych spraw. Chodzi jeszcze o rozmowę z PKP, z pozyskaniem pewnych terenów, żeby można było pewne korekty jeszcze, ale mówię już nieduże, tych korekty zrobić. Przejście podziemne, ulica Kościeliska, tutaj Krupówki. No w zasadzie po wczorajszym spotkaniu, które było kolejnym z Państwem księdzularzami, doszliśmy w zasadzie do konsensusu, że teren winien być zwrócony miastu i tak się prawdopodobnie stanie, co umożliwi nam, że w okresie marzec-kwiecień będziemy mogli przekazać plac budowy wykonawcy. Oczywiście wszelkie prace związane z przygotowaniem są w trakcie.
Czyli ostateczna decyzja jest przy przejściu.
Tak, oczywiście rozmowy odbywały się w dobrym klimacie, absolutnie nie było tutaj jakichś złych, że tak powiem, klimatu.
No, ale chcę podkreślić przede wszystkim w tej sprawie, że dotąd nie było takich rozmów.
Nie było takich rozmów.
Chcę powiedzieć, że zarówno nie było takich rozmów, jak również nie było wiedzy przez Państwa księdzu Loży co do tego, jak ten projekt ma wyglądać. W zasadzie dzisiaj dopiero po wczorajszym spotkaniu przekazujemy informacje, co tam się ma dziać, bo Państwo, księdzu-lożowie, byli jeszcze przekonani, że być może ta budowa w jakimś ograniczonym stopniu może doprowadzić do tego, że Rydykołka może tam zostać. Więc tutaj przekazujemy Państwu pełną dokumentację, która jest przygotowana, aby sami zorientowali się, czy jest w stanie tam. Jeżeli dojdziemy wspólnie do wniosku, że faktycznie ona może w ograniczonej formie tam pozostać, to pozostanie.
Aktualnie rodzina Państwa księdzu Leży jest w gabinecie, zapoznaje się z dokumentacją w chwili obecnej.
Jest taka opcja, że będzie przejście i rynkowa.
Może być, jeżeli wykluczam możliwość, żeby tam funkcjonowała jakakolwiek gastronomia w trakcie budowy. Nie ma takiej możliwości.
To jest
niemożliwe, ponieważ plac budowy wyklucza tam zarówno ze strony bezpieczeństwa, mediów, podłącza, etc.
Ale to wszystko będzie rozwiązane.
Jeżeli Państwo... No więc jeżeli tam się uda cokolwiek zrobić, to...
A Panie Burmistrzu, co z pieniędzmi, które Państwo...
Jesteśmy, mamy zapewnione pieniądze.
Mamy w budżecie, mamy potwierdzenie.
Nie, chodzi o te, które Państwo... Pan Basena był bodajże...
No więc pozostawiamy sprawę... Ta sprawa się toczy, że tak powiem, inną drogą, natomiast oczywiście, jak najbardziej.
W ramach rozliczeń.
Chciałem Państwu powiedzieć jeszcze coś odnośnie komunikacji za pośrednictwem tak zwanych busów. Pozostawiliśmy sprawę transportu okazjonalnego do momentu, kiedy dostaniemy ostateczny wyrok sądu, gdyż to Państwo znacie ten temat, który w granicach paru miesięcy jeszcze potrwa. Natomiast traktujemy pozostałe jednostki równo i każdy, kto się ubiega o transport, jeżeli tylko spełnia odpowiednie warunki, to otrzymuje zezwolenie. Ale w ślad za tym prowadzimy kontrolę, żeby sprawdzić przewoźników, czy z kolei z ich strony wszystko odbywa się tak, jak należy. Jednocześnie prowadzimy rozmowę z firmą krakowską, która złożyła nam ofertę w sensie pewnej nawet i pomocy, co na plus mnie zaskoczyło, która to firma chce się zająć zatokami i przystankami, czyli ten problem, który jest narzucony jak gdyby przewoźnikowi, przewoźnik by załatwiał za pośrednictwem tej firmy i ten problem będzie poza miastem. Mówię o utrzymywaniu porządku, jak i rozwieszaniu rozkładów jazdy. Mogę Państwu powiedzieć, że firma jest nawet zainteresowana stawianiem wiat i to pod nasze dyktaty, jak to z punktu widzenia architektonicznego i wyglądu zewnętrznego ma wyglądać, żeby to pasowało w naszym tutaj regionalnym klimacie, za co nie bylibyśmy, nie ponosilibyśmy za to żadnych środków finansowych, natomiast za udostępnienie w tych miejscach reklam, które w jakiś sposób kontrolowalibyśmy, żeby to też nie były wszystkie reklamy, bo to też może popsuć jak gdyby klimat, wizerunek miasta, ale w każdym razie jest to jakiś fajny i dobry kierunek. Sprawa dotyczyła zrzeszenia prywatnego transportu, które jak gdyby według opinii było dyskryminowane jak gdyby. W związku z tym podpisałem te wszystkie zezwolenia. Jest część, która musi wrócić o uzupełnienie pewnych danych, ale tutaj jak gdyby ten problem zostaje. Powiększyło się o tę firmę. Proszę Państwa, Kuźnice oczywiście są tematem, no wiadomo, zasadniczym i wszyscy chcą Kuźnic, dlatego że jest to linia intratna. W związku z tym my te Kuźnice chcemy chronić, nie ulega wątpliwości, dlatego też nie podejmujemy tematu transportu okazjonalnego, który no, jest jak gdyby głównie chodzi tutaj o właśnie o temat Kuźnic. Natomiast odbyło się spotkanie z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego, z panem Skawińskim. Chcieliśmy zasięgnąć opinii z tamtej strony również. No oczywiście opinia jest jednoznaczna, że należy chronić to miejsce jak najbardziej. Niemniej jednak przepisy po linii Parku Tatrzańskiego no, nie są jak gdyby rygorystyczne. Są to przepisy o ochronie przyrody, które jak gdyby nie wystarczają do ograniczenia jednoznacznego tego ruchu. W związku z tym my jak gdyby wybierając i udzielając pozwolenia regulujemy tym. Padają różne propozycje, nie chciałbym tego na dzień dzisiejszy precyzować. Jeżeli będziemy wiedzieć coś konkretnego, powiadomimy, jaka decyzja zapadła. Ostatnie moje słowo to jest, chcę zorganizować w najbliższym czasie spotkanie z policją, jeśli chodzi o sprawę komunikacji na terenie miasta, a może miejsc postojowych na terenie miasta. Prosimy o jakieś informacje z tamtej strony, gdyż no, kto jak to, ale policja i to policja drogowa ma rozeznanie w tym temacie i będą nam mogli pomóc przy pewnych ewentualnie naszych koncepcjach, jakie mamy, czy są słuszne, czy nie, zastanowienia się, czy można w jakiś sposób uregulować no, sprawę przede wszystkim miejsc postojowych, których brakuje w naszym mieście.
Wśród projektów europejskich najbardziej preferowane są projekty z dziedziny transport i środowisko, łączone sprawy. Dlatego wspomniałem o tej sprawie również, jeżeli chodzi o sprawę transportu jako takiego. Przechodząc teraz do moich spraw, chciałbym powiedzieć, że trudno powiedzieć nawet, że spraw sekretarza, ale komunikatów, które warto przekazać. 4 lutego odbyły się wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej. Ten temat podlegał mojej koordynacji. Wybrany został Wojciech Migiel. Panu burmistrzowi dziękujemy za to, że komisja mogła pracować w budynku Urzędu Miasta. Wybory na naszym terenie przebiegły sprawnie. Do tego przyczyniła się również komisja, która pracowała w tym względzie. Spisy wyłożone w odpowiednim czasie, przygotowane i tak dalej. Wybrany został pan Wojciech Migiel. Jeszcze raz przypominam, z pana Tałówki. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów, takich gruntów, które mają ponad 1 hektar, czyli potencjalnym gospodarstwem rolnym. Jest to temat dla nas dość w Zakopanem trudny, jako że, jak pamiętacie, tutaj od paru nastu lat mówi się, że tutaj w zasadzie nie ma rolnictwa. W związku z tym, w świetle tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, z procedurami, które są, no, szereg spraw informacyjnych ludziom trzeba dać pomiędzy działalnością właśnie starostwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I tutaj w naszym Urzędzie Miasta będzie teraz informację prowadził pan Józef Dorula jako samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa. Nie to umowa zlecenie. I po prostu chodzi o to, żeby całość tej informacji, co gdzie załatwiać, jak załatwiać, pomóc wypełnić czasem pisma, projekty przygotować i tak dalej. To pan Józef pomoże. On był dotychczasowym właśnie delegatem do Małopolskiej Izby Rolniczej. Bardzo dobrze w tym przygotowany, a przy tym odpowiednio cierpliwy. Na wyniku tego spotkania, dziękuję, to bardzo ważne w tym względzie, gdyż wiadomo, że tutaj pytań jest nieskończona ilość, a po drugie też podejście do takiej sprawy wymaga właśnie benedyktyńskiej cierpliwości. Poruszono w czasie tego spotkania, które odbyło się po południu w Urzędzie Miasta, poświęcone właśnie tym sprawom, wyłoniono 4 grupy tematyczne spośród ludzi, którzy brali w tym udział. Po prostu to jest sprawa zorganizowania się rolników. Pytanie, czy powinna powstać jakaś filia tutaj Związku Rolników, czy też nie pamiętamy, że w minionym czasie i w czasie stanu wojennego działała bardzo mocna grupa Związku Rolników Solidarność Wiejska, a także sprawa kółka rolniczego działającego na Olczy i pytanie, jak go rozciągnąć na teren całego działania naszego miasta. Jest to jedyne kółko rolnicze działające w powiecie tatrzańskim. To ciekawe. Od kółka rolniczego na Olczy miejsce skrzyżowania nazywa się Przykółku, przystanek autobusowy. Popatrzcie, 102 lata to kółko rolnicze ma. Kolejna sprawa to jest grupa hodowców koni, w tym dorożkarze. Sprawa tras dorożkarskich, zwłaszcza przy takiej zimie jak teraz. Co robić z ulicami koniecznymi do utrzymywania na biało? To cała tutaj sprawa, która spędza sen z oczu panu burmistrzowi, ale zarazem dorożkarze chcieliby, żeby pewne ulice pozostały białe, zresztą nie tylko dorożkarze. Kolejna sprawa to sprawa hodowców owiec i bydła. Przypominam także, że tutaj kwoty mleczne, owcze sprawy nie są zwolnione, sprawa oscypka i tak dalej, zamknięcie tego tematu. Mamy na naszym terenie miasta ludzi, którzy tym się zajmują. Kolejna sprawa to sprawa agroturystyki i wynajmu kwater. Tak wiele mówiliśmy tutaj na ten temat przed chwilą odnośnie spraw związanych z pracą Urzędu Skarbowego i tutaj naszej informacji tabliczek, ale cała grupa naszych mieszkańców, zwłaszcza w dzielnicach tak zwanych rolniczych, to była żywa dyskusja na ten temat sprawy peryferyjnych dzielnic, czy one nie winny być wydzielone jako dzielnice rolnicze i w ten sposób szereg przywilejów, które otrzymują rolnicy na przykład poza miastem Zakopane, mogliby ci ludzie z tego czerpać i korzystać. Te sprawy muszą być podjęte, wyjaśnione, a ludzie muszą się zorganizować. To musi być tak, że ludzi to musi żywo interesować i w tym momencie wtedy my jako gmina będziemy, jako Urząd Miasta, będziemy na te zagadnienia odpowiadać, pomagać im w rozpatrzeniu tych spraw, w załatwieniu tych spraw. Kolejna sprawa, nad którą pracujemy, to oczywiście to, nad czym powinien pracować sekretarz miasta, to jest koncepcja rozwoju instytucjonalnego jako wejście do programu rozwoju instytucjonalnego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Praca przebiegać będzie musiała, jak gdyby wymaga zmiany w ogóle sposobu widzenia sprawy i załatwienia sprawy i działania w podstawowych obszarach zarządzania strategicznego, zarządzania finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi, świadczenia usług publicznych, czyli wprowadzenia karty usług publicznych, komunikacji społecznej, tworzenia ram i warunków wspierania przedsiębiorczości. Oczywiście w tym wszystkim, o czym tutaj mówimy, kryje się także system zarządzania jakością, czyli ISO. Chcielibyśmy, to jest marzenie, a może nawet teraz jest żądanie pana burmistrza Majchra, aby po prostu taki system zarządzania jakością na terenie naszego urzędu powstał. Zakładamy w tej chwili, że jeżeli podejmiemy decyzję, a rada, moment ją musimy podjąć, to będzie musieli oczywiście działać w ramach planu rozwoju instytucjonalnego i w nowy rok 2008 wkroczylibyśmy właśnie już do programu rozwoju instytucjonalnego. Wcześniej, może od września, chcielibyśmy wprowadzić biuro obsługi mieszkańców, tak, aby przeciętny, pojedynczy mieszkaniec nie chodził nie od drzwi do drzwi, od biura do biura, tylko przyniósł na dół do biura obsługi mieszkańców. Sprawa jego byłaby załatwiona przez odpowiednich urzędników, on otrzymał by odpowiedź, kiedy ma przyjść po załatwioną jego sprawę. Do tego oczywiście z poprzednim informator urzędu w szybkim tempie z panią Ewą Matuszewską taki informator opracujemy. Z tym wszystkim, o czym tutaj mówili panowie burmistrzowie, zwłaszcza pan burmistrz, co do sprawy parku kulturowego, a zwłaszcza planu zagospodarowania przestrzennego, a także wejścia w to, o czym mówiłem, programu rozwoju instytucjonalnego, to potrzebna jest duża konferencja środowiskowa, którą przewidujemy na 21 kwietnia pod dużym tytułem Jakie to miasto ma być? Patronat objęliby pan burmistrz, starosta oraz dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wyłoniliśmy 10-osobową radę programową. Przewodzi tej radzie pani Małgorzata Cichocka, wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Mówiąc jeszcze też o tym, że przypomnieliśmy tutaj te sprawy z Urzędem Skarbowym, relacja Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, władza równa się kontrola, z tego wychodzi. Stąd z tego chociażby mówił pan burmistrz Gąsienica-Walczak także, że Straż Miejska mogłaby dodatkowe świadczenia prowadzić na rzecz miasta informacyjne co do, powiedzmy, dymu ciężkiego, tak bym to nazwał, to mówiąc o władza równa się kontrola, rozstrzygnięto dwa konkursy. Pierwszy na audytora, zgłosiła się jedna osoba, jest to osoba pana Jana Lesyka. I druga osoba, z kolei kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym konkursie pani Janina Spisak. Jej przyjście prawdopodobnie od 1 marca będzie przyjmione przez pana burmistrza w uzgodnieniu z panem wójtem Białego Dunajca, jako że ta pani tam pracuje. Stąd tego typu działania zawsze będę was też informował na kolejnych konferencjach, jakie konkursy będą ogłaszane, jak tam wchodzić i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję serdecznie państwu. Proszę bardzo.
Pani.
Jak zawsze...
Panie, ja chciałam zapytać o te parki kulturowe, bo rozumiem, że one były alternatywą do braku planu do zbudowania terenu, znaczy miasta,
tak?
Chodziło o to, tak rozumiem poprzednią władzę, że chodziło o to, żeby uchronić pewne tereny zielone przed zabudowaniem,
tak.
Mówiąc to. Państwo chcecie ten, zmodernizować ten, nie wiem, jak to nazwać, uralić, ale to pojawiają się również głosy, ja słyszę takie głosy, że to oznacza, uralnie nie oznacza, właśnie pozwolenie na
zabudowę. Nie, to uchwały spowodowało to, że popełniono błędy przy określeniu granic. Mianowicie w wielu przypadkach do parków kulturowych włączono tereny, które w studium zagospodarowania były terenami budowlanymi. A więc w zasadzie z dnia na dzień, po podjęciu tej uchwały, ludzie, którzy od dziesiątków lat byli w 100% pewni, mieli za to potwierdzenia, że posiadają działki budowlane w danym regionie, stracili prawo zabudowy na tym terenie. Koszty tej utraty wartości tych działek w tym momencie zasadnie mogą skarżyć miasto, bo utracili prawo nabyte. I korekta, która w tej chwili następuje, przede wszystkim przywraca tym ludziom prawo do działek budowlanych na tym terenie, które posiadają. I cała korekta polega tylko i wyłącznie na tym, aby przywrócić granice zgodnie ze studium.
No tak, ale czyli rozumiem, że nie będzie tam, nie wiem, ktoś będzie kontrolował, żeby nie było tam właśnie zabudowy apartamentowej.
Co do tego, na terenie tych parków są bardzo ostre i rygorystyczne przepisy odnośnie budownictwa. Aby to funkcjonowało odpowiednio, to musi być powołana ta rada takiego parku, plan ochrony parku i cała struktura tego, co tam się ma dziać. A więc nie jest to taka prosta sprawa. Chcę jeszcze jedno powiedzieć, że im bardziej wgłębialiśmy się w przepisy z tymi parkami kulturowymi, jak również przepisy dotyczące w tej chwili tworzenia tych planów zagospodarowania, jak również jesteśmy, pamiętajcie Państwo, po kontroli Wydziału Architektury przez Najwyższą Izbę Kontroli, która wykazała jednoznacznie, że od wielu lat nie było korekt studium zagospodarowania. Zagospodarowania przestrzennego, a więc tego dokumentu, który w zasadzie obowiązuje po zakończeniu funkcjonowania planu ogólnego zagospodarowania. Kontrola to nam wykazała, że powinniśmy to aktualizować. I bardziej się wgłębiamy w tej chwili w przygotowania tej uchwały o korekcie tych granic parku. Bardziej się wgłębiamy w tworzenie planów, tym bardziej wychodzą nieprawdopodobnie duże problemy również ze studium, a to się wiąże z wielomilionowymi nakładami na zdrowienie tych dokumentów. W związku z tym żaden budżet, zakupiański również, nie wytrzyma tego po prostu. Jesteśmy zmuszeni to wydłużyć w czasie. Mówię aktualizację studium i tworzenia planu. I w tym roku mamy zamiar zrobić co najmniej 5 dużych enklaw planów z Zakopanem. Być może, jeżeli nam środki na to pozwolą dopisać do tego jeszcze kolejne, 2-3 może enklawy, które się uda zrobić, ale przede wszystkim to wyszło z dyskusji zarówno na Komisji Urbanistyki i Architektury, jak i na Miejskiej Komisji Architektury i Urbanistyki MQL, że należy przystąpić do aktualizacji studium zagospodarowania. To jest bardzo ważny dokument i on musi ulegać ewolucji. Takie sprawy mają, jeżeli o to chodzi.
Panie Przewodniczący, zapytam czy myśleliście Państwo o tym, czy jest w ogóle szansa na to, żeby powstała taka funkcja, jak nie wiem, architekt miasta, żeby nie powstawało nie wiadomo co,
jesteśmy za tym, żeby przede wszystkim naczelnik Wydziału Architektury. Tutaj jest ciekawa sprawa, czy naczelnik powinien być raczej urzędnikiem, który realizuje wszystkie decyzje zgodnie z przepisami, tutaj reaguje na terminowość, prawda, odpowiedzi i tak dalej. Kontrole nam wykazały, że mamy przykłady, że do 8 lat czekano na wydawanie warunków do odbudowy i tak dalej, więc to są karygodne sprawy. Natomiast jest potrzebny, zgadzam się, kreator, a więc architekt miasta. To są dwie różne funkcje w mieście. A więc naczelnik wydziału, który pilnuje tych spraw urzędniczych i kreator, prawda, architektury w mieście, który powinien po prostu kreować wizerunek miasta od sprawy architektury. I takie funkcje są bodajże w Warszawie, jeżeli dobrze pamiętam, że jest rozdzielone dwie funkcje. Architekt miasta i naczelnik wydziału. Nie spełnia, bo to jest doradcze ciało przy burmistrzu, które opiniuje różnego typu obiekty pod względem kubatorowym, architektonicznym, wizerunek i tak dalej. To jest ciało doradcze. Ja chętnie pozbyłbym się decyzyjności swojej tego, żeby architekt miasta odpowiadał za wizerunek miasta. Ja w końcu mam prawo się na tym nie znać po prostu, a niestety ja za to odpowiadam.
Jedno wyjaśnienie, jako człowiek, który pracował nad ustawą o ochronie zabytków. Park Udzielowy został powołany w oparciu o ustawę o ochronie zabytków, zwłaszcza jej artykuł 16. I w związku z tym tutaj pojawia się pytanie. Artykuł 16 następnie przeskakuje do 23, gdzie jest powiedziane, że chronimy tak zwany krajobraz kulturowy. Pytam się, jakim krajobrazem kulturowym jest działka, którą można chronić na podstawie ustawy o ochronie przyrody albo ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tu jest tego typu twierdzę, że to, co taki bubel prawny, jakim jest Zakopiański Park Kulturowy, został właśnie zrobiony przeciwko sobie, bo nie to ma chronić Park Kulturowy. Dodatkowo, kiedy nie ma właśnie planu ochrony tego parku, kiedy nie ma jednostki zarządzającej, to jest typowy pustak, który nie pozwala ludziom nic zrobić. Tylko tyle i jeszcze jedno. I wszystka, cała odpowiedzialność spada na głowę jednej tylko osoby. Burmistrza miasta Zakopane, ponieważ nikt inny już za tym nie stoi. A konsekwencje, z kolei wracam do innych paragrafów, zwłaszcza po 20, są tam dość różnego typu i działania wielu ludzi mogą być różne. Dlatego należy zawsze dobrze zrobić, tak jak i ustawę, czy prawo lokalne zrobić trzeba dobrze, aby potem nie było tego typu konsekwencji. Pytam, ja na przykład stawiam takie pytanie. Dlaczego do planu kulturowego nie została wprowadzona najbardziej zabytkowa struktura przestrzenna, czyli ulica Kościeliska, ulica Popówki, ulica Francówki? To właśnie ustawa o ochronie zabytków preferowała tego typu rozwiązania tutaj.
Proszę bardzo. Chciałbym dodać, że jeżeli zainteresowani zachowanie tworzenia parków kulturowych, może Państwu sprawować ten dokument, koleżanka może dzisiaj miał jutro. Jest to dość szczegółowa informacja, która przyda Wam się w dalszych pracach i warto wystąpić po tej komisji, jeśli właśnie będzie pisało do architektury o ochronie przyrody zabytków. Jutro u nas będzie te zapasy do
sięgnięcia. Pan redaktor chciał zadać pytanie.
Pierwszy etap polega na tym, że infrastruktura musi być przeniesiona po prostu, czyli to wszystko, co znajduje się pod ziemią, musi ulec skorygowaniu. Temat przewijał się i cały czas się przewija, czy słuszne, czy niesłuszne. Temat jest, że tak powiem, do realizacji w ramach aktualnego planu budżetowego zatwierdzonego przez Radę Miasta, więc tutaj już nie wnikamy, czy słusznie, czy niesłusznie. Jeśli chodzi o realizację, oczywiście przetarg, który był w zeszłym roku robiony, jest nieaktualny, dlatego że plac budowy nie został przekazany z przyczyn obiektywnych. W związku z tym przetarg będzie realizowany. Ja dwie rzeczy tutaj jak gdyby rozgraniczam. Infrastrukturę, czyli to uzbrojenie, które należy skorygować, jak gdyby, które jest po linii właścicieli uzbrojenia podziemnego od samego wykonawstwa samej inwestycji. Ale mniej więcej przewidujemy w tym okresie rozpoczęcie roku. 5 700 000 dzielimy tą kwotę przez 2, tyle jest wkład miasta, drugie tyle jest wkładu Urzędu Wojewódzkiego. Ponieśliśmy dodatkowe koszty, jeśli chodzi o dokumentację.
Ile będzie trwała ta zmiana?
W granicach roku.
W roku? I co wtedy? Będą puszczone
Oczywiście będzie zmiana organizacji ruchu. Ten odcinek będzie zamknięty dla ruchu.
A ja się
cudownie. Będzie zestak, czyli moje marzenie, zestak Rukówki, Żubołówka.
Ale macie marzenie.
Ale co się pan pyta, jeśli ma to wszystko?
Mówiłem o odkryciu na kierunku kolejka pod Żubołówką.
Tak.
Czyli całkowicie na pieszy.
A całkowicie dla
pierwszego.
Co do szerokości panu nie powiem. Nie ma problemu, żebyśmy się spotkali i możemy zajrzeć dokumentacji, która jest u mnie aktualnie w pokoju. Natomiast jest przewidziany ruch dla osób niepełnosprawnych za pomocą wind z jednej i z drugiej strony. Zejście jest schodami w dół. Rozwiązane jest. Tak. Do góry i w dół. Jeżeli Państwo schodzicie kropówkami w dół, skręcacie w lewo.
Będzie schody, będą w lewo, wzdłuż, schody.
Te schody w dół. Kręć w prawo pod ulicę.
I wyjście w prawo lekko w kierunku, tak jak jest przystanek autobusowy, to jest
Znaczy nie, to jeden sposób, który
to będzie funkcjonalne,
tak na takie poczucie
w biegu.
Ja uważam, że nie.
No bo może wydaje się też. No bo to faktycznie, to będzie takie krótkie takie.
I pod wodą. Słuchajcie Państwo, ja też mam takie wątpliwości, ale Rada Komisje Rady potwierdziły potrzebę. Jest uchwała Rady, która zobowiązuje burmistrza do realizacji. Są przyjęte środki budżetowe w budżecie i budżet jest uchwalony. Jest deklaracja marszałka o współfinansowaniu. W zasadzie ja nie mam żadnego ruchu, żeby dzisiaj powiedzieć, że nie. Mało tego, część środków jest wydana na projekt zainwestowany, to jest rzędu tam 500 000. Każdy mój ruch przeciwko teraz takim działaniom byłby potraktowany jako co?
Dywersja.
Co mam? Niegospodarność. W związku z tym proszę mnie zrozumieć i mój w tym wypadku pogląd na temat zarówno wystroju, który znacie, bo przecież na sesji mówiłem o tym nieraz, moja krytyka odnośnie współgrania tego architektonicznego ze starówką kościeliską, to też znacie. Mam wątpliwości, ale to jest mój prywatny pogląd. Proszę to tak jak odbierać.
Sprzeciwu konserwatora zabytku wojewódzkiego nie było.
Nie było.
To jest zabytkowa struktura przestrzenna.
Proszę, prosimy kolejne pytanie. Bardzo proszę.
Panie
burmistrzu, burmistrz Wojciech, burmistrz Jan.
Nie mówię. Chciałam się dowiedzieć o wyświetlisku, bo ostatnio na posiedzeniu Komisji Potęży Komunalnej usłyszałam takie słowa, że tam się dzieje bardzo źle, że wręcz tragicznie jest. I dlatego się chciałam dowiedzieć, co takiego tragicznego jest. Ale jeszcze nie chciałam.
Tak,
a drugie chodziło o, przy okazji dyskusji o tych czytnikach w całym systemie komputerowym zainstalowanym i sfinansowanym przez Ekofundusz. Podobno jest, to wtedy było w ramach dotacji, prawda? Warunkiem tej dotacji było, że Zakopane ma się wywiązać z tego systemu selekcji odpadów. Podobno się nie wywiązuje. Ten rok już jest na granicy i z roku na rok jest coraz gorzej. Czy w takim razie oznacza to, że ta dotacja będzie musiała być zwrócona?
Nie, nie przypuszczam, żeby musiała być zwrócona. Natomiast jest jeden fakt niepodważalny, że eksperyment, który został wprowadzony jako pierwszy w Polsce, jeśli chodzi właśnie o te czytniki i o tak zwane chipy, które mamy przymocowywane do pojemników na śmieci, no jak gdyby służą tylko do sprawdzenia pracownika, czy wykonał dobrze swoją pracę, czyli w ramach Teska. Zarówno prezes Ślimak i z informacji, którą od niego dostałem, potwierdza to, czyli po prostu jak gdyby wprowadzona nowa metoda nie jest do końca chyba przemyślana. Tym bardziej, że producent jest jedyny w Polsce, który notabene nie chce nawiązać żadnego kontaktu zarówno z nami, jak i z firmą Tesco. To daje pod wątpliwość, że nie mamy rozeznania, czy chipy, które były zakupywane, są w dobrej cenie kupowane, czy po prostu bardzo drogo, czy bardzo tanio, czy racjonalnie trudno nam się wypowiedzieć. Nie mamy drugiego producenta tego. W związku z tym poddaliśmy pod wątpliwość. Mało z tego, zwrócili się wszyscy do nas, którzy uczestniczą w tym procesie, z prośbą o prolongowanie tego terminu o następny rok i rzeczywiście uchwałą Rady Miasta zrobiliśmy to. Wiadomości o wysypisku na Zeniówce rzeczywiście takie posiadam. Przyznam szczerze, że nie byłem jeszcze na wysypisku na Zeniówce. Informacje, które mam i które wynikały na posiedzeniu komisji, były od prezesa firmy Tesco. No, są one w pewnym sensie niepokojące. Pierwsza kwatera jest w pełni wypełniona. Pozostaje do realizacji druga kwatera. Są słuchy z miasta, od mieszkańców, że pobieranie śmieci odbywa się jak gdyby do jednego samochodu i są wrzucane wszystkie nieczystości. W związku z tym ta selekcja odbywa się później już na taśmie na samym wysypisku śmieci. Przyznam szczerze, że z racji zaistniałej sytuacji dużych ilości opadów śniegu nie pojechaliśmy, bo nie byliśmy w stanie zobaczyć tego wizualnie, jak to wszystko wygląda. Przypuszczam, że taką wizję w przeciągu 2 tygodni na pewno wykonamy i będziemy wtedy mogli Państwa poinformować jednoznacznie. W związku z tym, że jeżeli zarzut jest, że niewykonywane to jest tak, jak potrzeba przez firmę, jest to oczywiście do sprawdzenia, natomiast poddaję pod wątpliwość pracę mieszkańca, który wykonuje tą segregację, prawda, i jak gdyby bierze to w łeb, dlatego że jest to wszystko potem mieszane i ponownie segregowane już na samym wysypisku. Poza tym jeszcze wrócę do tej metody jak gdyby innowacyjnej. Jeżeli, proszę Państwa, jeżeli komuś braknie miejsca, ma możliwość zakupu worka. I to również różnokolorowego, czyli z możliwością segregacji. Na tych workach nie ma chipów. Czyli jak gdyby mija się to troszeczkę z celem.
Ja chcę powiedzieć, że stoję na stanowisku, zresztą to jest moje stanowisko od dawna, nie dzisiaj, że uważam, że jeżeli chodzi o śmieci i wysypisko śmieci, to mamy bardzo drogie składowisko, musimy od niego szczególnie dbać i moim hasłem jest śmieci jak najdalej zakopane. Jak najdalej. To znaczy wywozimy, gdzie się tylko da, gdzie nam się tylko to opłaci. Każdą ilość przyjmie Nowy Targ, każdą ilość przyjmą sąsiedli tam, którzy w kierunku Śląska odbierają śmieci. Tylmanowa odbiera śmieci. Proszę Państwa, naprawdę śmieci wywoźmy z tego terenu.
Z Nowym Targiem są prowadzone rozmowy.
Proszę?
To jest taniej niż składowanie na naszym śmieci.
Bo chyba nie mamy terenu
kolejnego,
żeby
nie, na pewno. A więc bo śmietnik powinien być śmietnikiem awaryjnym na wypadek klęski w którymkolwiek wysypisku śmieci. I powinien mieć, to powinien nasz być bufor bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o śmieci.
A w tej chwili są wywożone?
W tej chwili, to znaczy śmieci są wywożone z Zakopanego, a część trafia segregowany do segregacji śmieci na nasze wysypisko.
Panie Burmistrzu, kiedy ta zakopianka mają dać znać ci górale, czy się zgadzają na ten projekt?
Znaczy, proszę Państwa, mieszkańcy, proszę Państwa, oczywiście mają pełne...
Że tylko górale protestują.
To nie jest tak.
No, Państwa,
mieszkańcy mają pełne prawo raz uzyskiwać wszelką informację na temat takiej inwestycji, a z drugiej strony mogą odwoływać się i swoje zdania przedstawiać. Natomiast powiem szczerze, proceduralnie teraz odbywa się to jak gdyby koło nas, dlatego że na tym etapie, na którym jesteśmy, może być pewne sugestie mogą być przyjęte dla projektanta czy dla inwestora, ale musicie Państwo też wiedzieć, że weszła nowa ustawa, która jak gdyby troszeczkę stawia w innym świetle mieszkańców. Na ile inwestor będzie chciał skorzystać z tej ustawy, czyli z tej ustawy, to już pozostawiamy jego. Chcielibyśmy, niemniej jednak, żeby odbywało się to jednak na bazie starej ustawy, czyli w formie bardziej pomocy temu mieszkańcowi, który znalazł się w takiej sytuacji, niż żeby traktować to na sposób bardzo rygorystyczny. Tyle.
Proszę bardzo.
O! Ale wszystkie. Chodzi mi o mistrzostwa, czy Urząd Miasta, czy burmistrzowie będą starali się. Mistrzostwa Świata miały...
Tak, podpisałem wniosek razem tutaj z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, z panem Apolloniuszem Tajnerem, razem z prezesem Tarzańskiego Związku, Andrzejem Kozakiem. Staramy się o organizację Mistrzostw Świata w konkurencjach klasycznych 2013.
13, tak? Ale to podpisaliście wniosek o współpracę?
To podpisaliśmy taki list intencyjny, który jest początkiem całych wszelkich działań.
I znowu kolejne, że tam było 450 tysięcy kluczy?
Nie wiem, czy taka kwota, w każdym razie mam zapewnienie prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, że w przeciwieństwie do poprzednich starań, tym razem będzie współfinansował całe to przedsięwzięcie.
Kto? PZN, tak?
PZN, Polski Związek Narciarski.
W jakiej części?
Znacznej. Może po południu. Ale czego?
No, lotowanie, które...
My składamy to teraz, więc mamy tam parę miesięcy. Mamy czas jeszcze na to, kiedy będzie rozstrzygnięcie. Przygotowujemy się. całe procedury są wdrażane od początku.
Że tak. Czyli powiem. Będzie też cała ta
prezentacja, wszystko to będzie i myślę, że zrobimy to całkowicie inaczej, z inną koncepcją i tym razem mam nadzieję skutecznie.
Mogę kolejne?
Bardzo, proszę.
Szybko, mieszkania TBS-u. Z tego, co pan naczelnik Watycha mówił, będzie kolejna inwestycja rozpoczęta bodajże w tym roku przy Nowotarskiej i chciałam się dowiedzieć, kiedy podobno ma iść informacja do pracy o nabór chętnych.
Jezus Maria. To nie tak, rany boskie. My mamy strasznie duże zapotrzebowania na mieszkania. Słuchajcie Państwo,
system jest,
lista osób oczekujących na mieszkania jest, to wchodzę z tematu burmistrza, ale jest olbrzymia. W tej chwili przekazujemy, to znaczy czekamy tylko, aż Urząd Skarbowy się wyprowadzi z dotychczasowej siedziby i ze starostwem już mamy uzgodnienia, że przejmujemy cały ten obiekt i robimy tam szybko mieszkania dla osób przede wszystkim tych najbardziej potrzebujących, z reguły samotnych. Więc będą to małe mieszkania, więc tam myślę, że powstanie kilkanaście, kilkadziesiąt mieszkań.
Tak?
Już mamy dokumentację i tak dalej i zaczynamy już przygotowania, aczkolwiek urząd dopiero się wyprowadzi jesienią, więc ten rok na pewno jest stracony, ale w przyszłym roku chcemy być gotowi, żeby to zrobić jak najszybciej. Mamy również obiekty inne, to nie tylko ta budowa przecież potrwa, to nie jest taka, że już, ale my dzisiaj potrzebujemy mieszkania. Mamy przecież cały obiekt niewykorzystany dzisiaj, jak to się nazywa, Akademika Burczy Internatu w TBS-ie. I Boże, CDA. Rozmawiamy ze starostą, aby połączyć te obiekty razem z przy hotelarzu, który, techniką hotelarską, który starosta ma też niewykorzystany. U nas też jest część tylko zabudowana. Chcemy ten nasz obiekt
zwolnilibyśmy
i tam byśmy również zrobili mieszkanie. Słuchajcie, kolejka dla osób oczekujących w tej chwili jest olbrzymia. I
proszę, który byście dzwonili?
My byśmy opuścili, tak.
Interna.
Pamiętajcie, że kończy się ten okres trzyletniego wypowiedzenia właśnie i również właściciele kamienic wywłaszczają, wypowiadają umowy w swoich kamienicach i w różny sposób tutaj ci mieszkańcy do nas apelują o natychmiastową pomoc i to staramy się bardzo
mocno. To jest misja. To jest sytuacja tak ciężka, że tak panu chodzi o mieszkania, że no nie ma pojęcia. Ludzie czekają jak hieny, po prostu wiedzą, że ktoś.
Ale jakie hieny?
Nie, dlatego, że ludzie wiedzą mniej więcej, jakim, że tak powiem, w stanie zdrowia znajduje się ktoś, kto mieszka w danym mieszkaniu. I po prostu do tego dopuścić dalej nie możemy. W związku z tym część ta wspomniana przez Urząd Skarbowy na pewno była na tak zwane mieszkania socjalne, które wymagają no, pomocy krwiowocnej, jeżeli jest jakaś ekwizja, to też można było tego kogoś przerzucić w takie miejsce, prawda?
No więc na szczęście spodziewamy się pewnej nadwyżki budżetowej, bo w budżecie nie było to zabezpieczone. Nie jest to duża kwota, ale mamy w tej chwili przygotowane już pomieszczenia, uzbrojone pomieszczenia w komputery i w internet. Mamy przygotowany konkurs, który został właśnie co ogłoszony i mamy przygotowanego kandydata na koordynatora tych działań. Wiemy, jak się będzie nazywać.
Komórka.
Komórka też. Natomiast to chcę powiedzieć, że z dyskusji tutaj z fachowcami wynika nam to, o czym mówił wcześniej sekretarz. Niezbędne jest, i teraz tutaj się muszę podeprzeć, bo to są takie dla mnie głupie te nazwy. No i co to wiadomo? To wiadomo, no, musi być. Tak, później musi być ten plan, plan rozwoju instytucjonalnego. No. Teraz mi powiedzcie, jak to przełoży na nasze. Chodzi o to po prostu, żeby Rada uchwaliła, czy przygotowała pewną perspektywę czasową, co chcemy z Zakopanem robić przez najbliższe lata. To jest raz. Dwa. Plan rozwoju finansowego. To jest to samo. Kolejna sprawa to jest taka, że musimy dokonać pewnych korekt również w tym strategii Zakopanego. Strategia nie jest martwa. Ona musi się zmieniać tak, jak się życie zmienia. I tam wymagane są pewne korekty. A więc pewne przygotowania do tak zwanych twardych projektów, a więc tych potężnych, dużych, finansowych, musi mieć pewne podwaliny prawne, o których mówię. Natomiast miękkie projekty możemy zacząć od razu robić. Miękkie to znaczy takie proste szkolenia, etc. Wymiany zagranicznej. Możemy tutaj pozyskać środki od razu w tej chwili na partnerstwo z innymi miastami. Mam oferty z Włoch, może, że wybierzemy jakieś miasto. Włoch, tak, z Hiszpanii, z
Bułgarii,
a więc z krajów tutaj południowych, proponują tutaj konkretne działania w pozyskiwaniu środków i tak dalej. W związku z tym, odpowiadając Panu, wydawało się to bardzo proste powołanie. Okazuje się, że powołujemy to, jesteśmy zdeterminowani to zrobić. Natomiast wymaga, żeby się zabrać za to rzetelnie, trzeba dokonać tych prac, o których wspomniałem.
Proszę Państwa, jest nowy prezes, jeśli chodzi o Tesco. Jest nowa pracownica w Urzędzie Miasta w Wydziale Drogownictwa, która zajmuje się. No i jest nowy burmistrz, który też tematem się zajmuje. W związku z tym te trzy jednostki muszą się dobrze synchronizować. I ten trójkąt nieźle wygląda. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w momencie tego dużego opadu mieliśmy problemy, ale raczej na peryferiach, gdzie musiał ciężki sprzęt, wręcz spychacze musiały wejść, żeby odkopać te drogi. Natomiast w mieście, uważam, wówczas nie było tak źle. Natomiast pojawiły się pewne problemy, ale muszę przyznać, że jest to sprawa jak gdyby do szybkiego zorganizowania. Już podjęliśmy kroki takie. Jest problem samochodów, które stoją na poboczach. I ten temat jest, że tak powiem, dość poważny, ale wydaje nam się, że w jakiś sposób rozwiązaliśmy. Daliśmy alternatywę firmie Tesco, że albo do wykorzystania będzie Straż Miejska, która będzie informowała właścicieli tych pojazdów, informując na piśmie i dając za wycieraczki, że w danym dniu, o danej godzinie muszą udostępnić miejsce celem odświeżenia. Natomiast byłbym skłonny raczej za tą drugą wersją, bo tak to się robi w Europie, że przenośne znaki drogowe się stawia z informacją też taką, że w takim i takim dniu o tej godzinie. Jeżeli to nie będzie wystarczało, wtedy Straż Miejska również pójdzie, ale już z egzekwowaniem tego w inny sposób. I myślę, że tu sobie poradzimy jak najbardziej. Wywozimy ten śnieg, staramy się go wywozić na niestety w jedno miejsce, to jest ulica Szkolna. Z tym, że od razu mówię Państwu, że zaraz, jeżeli ten śnieg zniknie, ten plac będzie uporządkowany, żeby nie straszył. I to miejsce będzie również ogrodzone. Chcieliśmy zdążyć z ogrodzeniem jeszcze przed śniegiem, byliśmy przygotowani. Chodziło głównie o zagrodzenie terenu, żeby mieszkańcy nie przywozili w to miejsce gruzu, odpadów, jak i również śniegu swojego ze swoich posesji. Jest to miejsce, które jest przeznaczone dla firmy naszej, która wywozi ten śnieg.
No ale to ja tak mieszkańcy, bo ja czułam u pana, że tak, no my odśnieżymy i wyjdziemy, zresztą przyjeżdżają mieszkańcy na małą miejscu, ale co mają
przy problemie? No, proszę Państwa, problem oczywiście, który od lat istnieje, czyli jak gdyby złej współpracy jednej firmy z mieszkańcami, no on będzie istniał, dlatego że wiadomo, że można to zminimalizować, jeśli chodzi o narzucanie śniegu przez pługi, przez firmę Tesco. Zależy to wszystko od prędkości, od szybkości pojazdu, który wykonuje tą usługę. I na to zwróciliśmy uwagę, są tachometry, są możliwości wyegzekwowania od kierowców i to pan prezes Simak robi.
Dziękuję bardzo.